Posłuchajcie. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie. Wszystko, co mam, od Ciebie przecież jest. I to, że jestem, że życie wciąż poznaję, dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę. Za każdy dzień, za nocy mrok, za radość mą, szczęśliwy rok, nawet za chmurne deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Nawet za chmurne deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci.
Przy mikrofonie naszego radia, Radio Rodziny Diecezji Kaliskiej, pan Bogusław Olszanowicz, człowiek znany, można powiedzieć tak, dziennikarz, ojciec na pewno, dziadek, muzyk zespołu Dival. Co pan by jeszcze mógł o sobie powiedzieć?
No w wymiarze muzycznym to jeszcze współpracowałem z Czerwonymi Gitarami. Szczególnie intensywnie w momencie, kiedy miał przyjechać do Gdańska po raz drugi Jan Paweł II, to był rok 1999. Wówczas uczestniczyłem we wspólnym odśpiewaniu czy wykonaniu pieśni Ave Maria Franciszka Schuberta, do której specjalnie słowa napisał pan Andrzej Sobczak, twórca niegdysiejszego przeboju Przeżyj to sam, który śpiewał zespół Lombard. W późniejszym czasie ponad 300 koncertów zaśpiewałem razem z Bernardem Dornowskim, basistą zespołu Czerwone Gitary, który w pewnym momencie odszedł już od tej grupy i podjął samodzielną działalność artystyczną. No ale przede wszystkim jestem dziennikarzem, dziennikarzem telewizyjnym. Jestem prezesem oddziału Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i członkiem zarządu głównego też tego stowarzyszenia.
Właśnie czytając pana życiorys, można tam wiele wyczytać, jest wiele informacji, ale ja chciałem jeszcze dodać i spytać, czy tak jest. Jest pan ewangelizatorem. Czy można tak o panu powiedzieć?
Można tak powiedzieć, aczkolwiek bardziej to odczytuję jako konsekwencja tego, że całe życie byłem ministrantem. Wychowałem się w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, w Brzeszczu. Przez kilkanaście lat służyłem regularnie do mszy świętej i to na kanwie popularności muzyki wówczas nazywanej big beatową. Sięgnąłem po gitarę, założyłem zespół Dival. Zespół, który spełniał tę formułę muzyczną w wymiarze posługi. Bo zawsze było wiadomo dla nas i oczywistym było to, jakie miejsce w kościele zajmuje muzyka, czyli jest to oprawa. Poza tym, mimo że stylistyka jest właśnie zaczerpnięta bezpośrednio z muzyki czerwonogitarowej, to zawsze staraliśmy się i o to zabiegaliśmy, aby śpiewali z nami ludzie, żeby msza święta i oprawa liturgii nie była koncertem, a współuczestniczeniem w tej formie modlitwy wiernych. I to jest najważniejsze. Koncerty, one mają zupełnie inny wymiar. To też jest dzielenie się wiarą. Poza tym to, że jestem dziennikarzem, że uczestniczę w bardzo ciekawych wydarzeniach w dziedzinie medialnej, artystycznej i wymiarze formacji wiary, powoduje, że jeśli tylko jest taka możliwość, to dzielę się słowem, na zasadzie pewnej inspiracji dla słuchaczy, żeby pojęli, że i oni mogą postrzegać, że Pan Bóg działa w ich życiu, mogą to zachowywać jako depozyt swoich doświadczeń, ale są sytuacje, w których warto się otworzyć, warto przekazać to innym, ale także warto poznawać od innych pewne rzeczy, aby ta formacja była czymś nieustannie wzrastającym.
Właśnie, czyli celem pana śpiewania, głoszenia, bo mówi pan dużo o modlitwie, o Bogu, czy to jest przede wszystkim wskazanie na wartości, które są ważne w życiu człowieka, czy to jest jeszcze coś więcej? Jaki jest cel tego, co pan robi?
Celem tego jest to, o czym mówił Jan Paweł II, z którym miałem możliwość spotykać się, dla którego miałem możliwość grać, żeby nauczyć się cieszyć dzieleniem wiary. Tutaj były zawsze przytaczane słowa świętego brata Alberta: dzielmy się wiarą jak chlebem. I z tego podzielenia się chlebem każdy z nas powinien umieć spożyć to, w cudzysłowie oczywiście, w jak najlepszej formie. Nie potrafię do końca określić sposobu, natomiast celem to jest przede wszystkim podkreślenie, że wiara w życiu człowieka jest czymś ważnym, przede wszystkim jest czymś, czego nie powinniśmy się wstydzić. Szczególnie teraz, kiedy zdarzają się sytuacje wyśmiewania osób wierzących, to jednak umiejętność godnego postępowania. Też odwołam się do błogosławionego Jana Pawła II, który przypominał w wielu wypadkach o tym, że należy wymagać od siebie, zwłaszcza wówczas, kiedy nikt ode mnie niczego nie wymaga. Pamiętam, bo jestem z tego pokolenia, rok 87, a więc Westerplatte. Każdy ma tą swoje Westerplatte, ten przyczółek, który należy umieć bronić. No i oczywiście też to, co przyniosła współczesność, o czym wtedy jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, żeby się nauczyć bardziej być, aniżeli mieć. Te wszystkie przesłania, to, co trafiało w ciągu mojego życia do mojego serca, w różnych etapach do tego sięgam, jak właśnie do takiego skarbca wiary, i robię to po to, żeby przypomnieć, że warto walczyć o swoją wiarę, żeby przypomnieć, że trzeba się dzielić, że ja dla siebie wcale, że ja nie jestem człowiekiem, który wie wszystko. Moje podróżowanie po Polsce, po świecie, kontakty w parafiach, to jest pewnego rodzaju zachwyt nad różnorodnością Kościoła, w którym każdy jest ważny, bo Pan Jezus otoczył nas miłością w sposób równoważny, więc każdy jest inny, każdy na swój sposób powinien umieć znaleźć to swoje miejsce w Kościele, i to też jest jednym z celów, żeby dowartościować siebie i przez to również innych, którzy być może czują się w Kościele zagubieni, może jestem nieważny, niepotrzebny, a tu nagle słyszy się słowa, że jesteś jedyny, niepowtarzalny i Chrystus ciebie kocha takim, jakim jesteś. No może to jest to najważniejsze.
Gdy gwiazda zabłysła na niebie, nad nocą świata całego, wraz z Panem stąpiła na ziemię nadzieja zbawienia naszego. A stał się przedziwny tam cud, że stajnia świątynią tam była, ołtarzem zaś był w noc ten żłób, na którym go matka złożyła. Ołtarzem zaś był w noc ten żłób, na którym go matka złożyła. Pierwsi mu pokłon oddali pasterze, ubogi lud, bo anioł im wieść tę oznajmił, że w żłobie dziś leży sam Bóg. Bo stał się w Betlejem ten cud, że stajnia świątynią tam była, ołtarzem zaś był w noc ten żłób, na którym go matka złożyła. Ołtarzem zaś był w noc ten żłób, na którym go matka serca złożył.
To jest niezwykła misja, którą Pan podjął. Pan jest osobą znaną. I czy to pomaga w tym Pana ewangelizowaniu? Czy Pan mógł przez to Pana życie, wiele Pan doświadczył, wiele widział, z wieloma osobami Pan rozmawiał, też właśnie działać?
Tutaj posłużę się przykładem z wywiadu, który przeprowadziłem z Dominikiem Włochem. To jest gdańszczanin, który pielgrzymuje na piechotę wszędzie, gdzie się da. Szedł z Gdańska do Jerozolimy, do Santiago de Compostela, do Watykanu. Młody człowiek, bardzo radosny, wspaniały pracownik, jeszcze nie założył rodziny, ale człowiek, który chodzi twardo po ziemi, a jednocześnie żyje wiarą. I z jego doświadczeń tych pielgrzymich wynikało to, co chciałbym, żeby było odpowiedzią na księdza pytanie. On mi powiedział: Boguś, wiesz co? Pan Bóg daje człowiekowi to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba i tyle, ile potrzeba. Ja nie wiem, czy jestem sławny, czy nie, ale Pan Bóg stawia mnie wśród ludzi w określonym momencie i nagle się okazuje, że nasze kontakty owocują czymś pięknym, bo tutaj do Ostrowa przyjechałem jako osoba raczej nieznana. Nie znałem księży, nie znałem ludzi. Po kilku mszach świętych ludzie mnie zaczepiają, cieszą się byciem razem i myślę, że to jest bardziej doświadczenie wspólnoty, aniżeli sławy. To tak bym określił.
Jest Pan dziennikarzem. Niedawno było wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy katolickich, chrześcijańskich i w ogóle dziennikarzy. Co to znaczy być dzisiaj dobrym dziennikarzem?
To znaczy umieć pisać o rzeczach dobrych w sposób atrakcyjny, to po pierwsze, bo rzeczy złe, tragiczne stają się newsami same przez się i taki jest świat, że tęskni się za miłością, dobrem, pokojem, a ludzie wybierają wiadomości jakieś takie zgoła odmienne. Być dziennikarzem to z kolei pamiętać o tym. Tu też kolejny cytat Jana Pawła II. W jednym z listów do dziennikarzy papież powiedział: pamiętajcie o jednym, że nawet jeżeli jesteście świadkami jakiegoś wydarzenia, to mówiąc o tym, miejcie świadomość, że nie znacie całej prawdy o danym wydarzeniu. Często jest tak, że my coś widzimy, zaraz spróbujemy komentować, oceniać, a nie znamy całego anturażu, nie znamy wszystkich detali, które doprowadziły do, wydawałoby się, jakiejś dziwnej sensacji. Ktoś się irracjonalnie zachował, ale nie wiemy, czy został sprowokowany, czy ktoś go nie zranił, że my, oceniając sam efekt, to możemy popełnić ogromną krzywdę. To jest też jedna ze spraw, o których staram się pamiętać w mojej pracy, zarówno telewizyjnej, jak i tego dziennikarstwa pisanego. No i poza tym to z kolei moim uczniom, adeptom też staram się wpajać odpowiedzialność za słowo. Żeby pamiętać o tym, że słowa pochopnie wyrzucone z siebie, nawet jeśli mamy czasami możliwość powiedzenia przepraszam, to nie możemy nigdy powiedzieć, że tego nie powiedzieliśmy. Ale jakżeż tragiczne bywają sytuacje, w których zranimy kogoś słowem, dochodzi do sytuacji nieodwracalnych i nie ma komu powiedzieć przepraszam. To są te elementy, w którym w dziennikarstwie katolickim, czyli odpowiedzialnym na poziomie etyki, trzeba pamiętać. I swego czasu, pozwólcie Państwo, że tutaj jeszcze dodam taką refleksję z pierwszej pielgrzymki dziennikarzy na Jasną Górę. To było już 2 lata temu. Wtedy już ksiądz arcybiskup Wacław Depo towarzyszył nam. Zabrałem głos i powiedziałem, że czasami odnoszę wrażenie, iż dziennikarze katoliccy traktowani są jako obywatele drugiej kategorii. A trzeba przyznać, że my musimy mieć tę samą wiedzę, te same umiejętności, a może czasami nawet większe, żeby właśnie o rzeczach dobrych trafić do czytelnika, do słuchacza i zafascynować dobrem, pięknem. To, co napisał w adhortacji teraz papież Franciszek: Ewangelia dobra. To jest najważniejsze.
Gdzie można Pana spotkać? Jak się z Panem skontaktować? Jakby ktoś usłyszy naszą rozmowę czy fragmenty Pana utworów, jak można Pana zaprosić na przykład do parafii?
To są dwie drogi. Jeśli mogę, to zapraszam na moją stronę internetową www.gdansktvo.pl. To jest moja strona telewizyjna, w której staram się zabezpieczyć i pokazać moim zdaniem wartościowe produkcje, w których uczestniczyłem i które chciałbym też ocalić od zapomnienia. Niektóre z tych filmów przekazuję też telewizji Trwam i to jest publikowane, pokazywane, z czego jestem bardzo, bardzo dumny, z tego powodu, że Pan Bóg pozwolił mi uczestniczyć w rzeczach wyjątkowych. Towarzyszę z kamerą Mariuszowi Drapikowskiemu, autorowi szat dla ikony Jasnogórskiej Pani. Uczestniczę w stowarzyszeniu Comunità Regina della Pace, czyli w tej takiej przepięknej akcji spełnienia testamentu Jana Pawła II, by płynęła modlitwa o pokój przed Najświętszym Sakramentem, czyli budowa 12 ołtarzy adoracji Najświętszego Sakramentu, otoczyć cały świat tą modlitwą. Gdzie jeszcze? b.olszonowicz@wp.pl. To jest mój mail. Jeśli ktoś chciałby napisać, zapraszam. Chętnie odwiedzam parafię i nie mam tu żadnych roszczeń finansowych. To też jest ważne, bo znamy, w jakich warunkach tego typu funkcjonujemy. Mam swoje nagrania, dzielę się swoimi filmami. Spuentuję to tak. To był tytuł pierwszej naszej płyty. Jeśli Pan Bóg zechce, to załatwia wszystko.
I pozdrowienia dla naszych radiosłuchaczy, Radio Rodzina, naszej diecezji.
Oczywiście, tym bardziej, że myślę, iż macie powody do tego, by poczuć się wyróżnieni w tym roku, ponieważ papież zapowiedział, że będzie synod rodziny. Także pozdrawiam słuchaczy Radio Rodzina. Szczęść Boże.
Taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, piękny dzień, każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim szlak życzenia.